Prawie 6 minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań zapraszamy na drugą godzinę audycji w sportowym rytmie. Nasz skład bez zmian. Program realizuje Krzysztof Jankowski, a przy mikrofonach
Dawid Cetrowski
oraz Wojciech Bernard. Od razu dobre informacje, przynajmniej dla dwójki naszych słuchaczy, dla pana Marcina i dla pana Leszka. Oni byli najszybsi z prawidłową odpowiedzią. Trzeba było wymienić trzy konkurencje szermiercze. To oczywiście poza wspomnianym wcześniej floretem także szpada i szabla. Nagrody w postaci kalendarzy, tenis magazynu, a także książki Niezbędnik, Sympatyka, Szermierki trafią do obu laureatów drogą pocztową. Proszę się nie poddawać, jeszcze przed godziną 20 na pewno kolejna odsłona konkursu z podobnym zestawem upominków. A co w sporcie w niedzielę słychać?
Robert Johansson wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Norweg wyprzedził dwóch reprezentantów Niemiec, Markusa Eisenbichlera oraz Karla Geigera. Polacy słabo, najlepszy z biało-czerwonych Piotr Żyła 11. Natalia Maliszewska zajęła piąte miejsce w wieloboju podczas Mistrzostw Europy w short tracku w Gdańsku. Złoty medal zdobyła Holenderka Suzanne Schulting, 12 była Nicole Mazur, a 17 Gabriela Topolska. Rosyjskie biatlonistki wygrały we włoskiej Anterselwie bieg sztafetowy 4x6 km podczas zawodów Pucharu Świata. Drugie były Niemki, a trzecie francuski. Polki w składzie Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Anna Mąka i Joanna Jakieła zajęły dopiero 15 miejsce ze stratą ponad 5 minut. Panowie w Anterselwie rywalizowali w biegu masowym na 15 km. Wygrał Norweg Johannes Bu. Polacy nie startowali. Reprezentantka gospodarzy Lara Gut-Behrami wygrała w szwajcarskiej Crans-Montanie supergigant alpejskiego Pucharu Świata. W generalnej klasyfikacji prowadzi Słowaczka Petra Wlchowa. Zjazd panów w Kitzbichel wygrał Szwajcar Beat Foyt, a prowadzenie w generalce utrzymał nieobecny w Austrii Francuz Alexis Pinturo. Wojciech Chmielewski i Jakub Kowalewski zajęli 14 miejsce w sprincie dwójek podczas zawodów Pucharu Świata w saneczkarstwie w Innsbrucku. Najlepsi byli Łotysze, bracia Andris i Juri Sitz. Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd Monte Carlo, pierwszą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Elfyn Evans. Trzeci był Belg Thierry Neuville. Dla Ogiera był to 8 w karierze triumf w rajdzie Monte Carlo. W uzupełnieniu jeszcze dzisiejszy wynik hokejowej Superligi. Pomorzanin Toruń wygrał z Wartą Poznań 8-7.
W drugiej godzinie audycji w sportowym rytmie sporo o piłce nożnej i to w kontekście wyborowego selekcjonera naszej reprezentacji, jak i przygotowań do ligowej wiosny drużynne z Poznania, Lecha oraz Warty. O tym w pierwszej godzinie naszej audycji, właśnie w tej części, będzie także coś o futsalu, a po godzinie 19.30 zaproszenie do tenisowej lektury, a także sporo o sportach walki. I tak jak wspomniałem wcześniej, również nie zabraknie drugiej odsłony naszego konkursu.
Audycja w sportowym rytmie to oczywiście także muzyka, dobra muzyka.
Radio Poznań. Futbol.
Teraz przed nami obszerny blok piłkarski, ale sporo się też w krajowym futbolu podczas minionego tygodnia działo. Najpierw decyzja prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej o zakończeniu współpracy z Jerzym Brzęczkiem, dotychczasowym selekcjonerem naszej piłkarskiej reprezentacji, a później w czwartek ogłoszenie, że nowym opiekunem naszej kadry będzie 50-letni Portugalczyk Paulo Sousa.
I wydaje się, że takie podstawowe cele, które stoją pod Portugalczykiem, no to dobre rozpoczęcie eliminacji do Mistrzostw Świata w Katarze. Przypominamy, w marcu 3 mecze z Węgrami na wyjeździe, z Anglią na Wembley, a także u siebie z Andorą i myślę, że cel minimum to takie 6 punktów, no bo też pewnie nikt nie będzie wymagał zwycięstwa na Wembley z Anglikami, no ale przede wszystkim także świetny, albo przynajmniej zadowalający występ na Mistrzostwach Europy, w których Polacy zagrają ze Słowacją, Hiszpanią, a także Szwecją. Prezes Zbigniew Boniek lubi zaskakiwać, prawda?
Teraz na pewno też zaskoczył, sporo dyskusji, sporo komentarzy, że szkoleniowcem naszej kadry został były zawodnik Juventusu Turyn, Borussii Dortmund, reprezentant Portugalii, chociaż pod jego trenerskim okiem trudno znaleźć jakieś zespoły z czołowej europejskiej czołówki. Przypomnijmy m.in. Fiorentina, FC Bazylea, Girondin Bordeaux w ostatnim okresie, Videoton, wizyta w Chinach. Taki prawdziwy szkoleniowy obieży świat, można powiedzieć, Paulo Sousa.
Ale też ta szkoleniowa ścieżka zaprowadziła go swego czasu w 2015 roku do Poznania, bo był tutaj przy Bułgarski, kiedy prowadził Fiorentinę, grał przeciwko Lechowi Poznań w fazie grupowej piłkarskiej Ligi Europy. Przy Bułgarski akurat wygrał, ale przegrał z Lechem Poznań. Lechem, który miał wówczas w składzie Denisa Tomale, Gergo Lovrencicza czy Dawida Holmana. I była to sensacyjne zwycięstwo Lecha we Florencji 2-1.
Trzymamy kciuki za nowego selekcjonera naszej piłkarskiej reprezentacji. Jego pierwsze spotkanie z podopiecznymi już w marcu przy wspomnianych meczach eliminacji Mistrzostw Świata. Także komentarzy nie brakowało podczas tego tygodnia na naszej antenie. Specjalne wydanie audycji w środku dnia. Dzisiaj również wracamy do tej kwestii, rozpoczynając dyskusję m.in. od prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawła Wojtali, z którym na temat m.in. wyboru nowego selekcjonera rozmawiał Krzysztof Ratajczak.
Taką decyzję główną podejmuje jednak prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, tak jak podejmował o zatrudnieniu trenera Jerzego Brzęczka, teraz również o zwolnieniu. Przecież jako członek Polskiego Związku Piłki Nożnej wiedziałem, że taka sytuacja może się zdarzyć. Tak się odbyło.
Zostało potwierdzone, że spotkamy się z biało-czerwonymi 8 czerwca na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Mówię spotkamy, choć pewni do końca nie jesteśmy, czy z udziałem kibiców. Oby tak się stało. Polska-Islandia, mecz towarzyski, pożegnanie przed Euro.
Tak będzie to ostatnie spotkanie reprezentacji Polski przed wylotem już na same Mistrzostwa Europy. Dzisiaj trudno odpowiedzieć, czy będą kibice na trybunach. Bardzo bym chciał. Myślę, że wszyscy Wielkopolscy byśmy chcieli. Generalnie czekamy na to, żeby wrócić w każdym sporcie na trybuny. Piłka nożna przed tak ważnym wydarzeniem. Byłoby to bardzo ważne, lepiej byłoby dla piłkarzy, dla wszystkich, ale zobaczymy, jak będzie sytuacja w całej Europie wyglądała wtedy.
W zarządzie Polskiego Związku Piłki Nożnej takie było jednoznaczne stanowisko, żeby nic nie zmieniać w tym schemacie przygotowań?
Myślę, że tak. Program zostaje praktycznie powielony, przygotowań reprezentacji Polski. Ten już końcowy etap, to co miało się dziać przed mistrzostwami w 2020, będzie 2021. Mam nadzieję, że korzystnie, bo jeżeli Wielkopolska będzie gościła przed tym ostatnim szlifie przed mistrzostwami, to żeby dobrze po tym reprezentacja nasza zagrała na Mistrzostwach Europy.
No właśnie, bo nie tylko Bułgarska 8 czerwca i mecz towarzyski Polska kontra Islandia, ale także zgrupowanie w Opalenice, czyli w ośrodku bardzo nam bliskim, położonym tutaj w Wielkopolsce.
To bardzo miłe, doskonałe warunki. Pozostaje tylko to, żeby wszyscy zawodnicy byli zdrowi, w dobrej formie i jak najlepiej się przygotowali do tych mistrzostw.
To od reprezentacji przeskakujemy do ligi, która startuje już w najbliższą sobotę, 30 stycznia. Lech zagra na wyjeździe w Zabrzu z Górnikiem, a Warta w Grodzisku Wielkopolskim podejmie Krakowie. No to panie prezesie, na co pan jako sternik wielkopolskiej piłki nożnej liczy ze strony tych naszych ekstraklasowców?
Jak to się mówi, zawsze pierwsze mecze, duża niewiadoma po przygotowaniach, ale to myślę, że nasze oba kluby muszą z Wielkopolski odłożyć to na bok. Od pierwszych spotkań potrzebne są punkty Lechowi w pogoni za czołówką, za to, żeby dołączyć, żeby włączyć się o grę o europejskie puchary przez ligę. A Warta ma jeden cel, utrzymanie się i już tym pierwszym meczem bardzo ważnym, jakby dobrze weszła, zdobyła punkty, będzie się na spotkaniu kolejny na pewno troszkę lepiej i łatwiej grało.
Stare polskie przysłowie, tak krawiec kraje, jak mu materii staje. No i oczywiście, jakie ma możliwości co do tego pozyskiwania tych materiałów? Jak pan ocenia tak ogólnie transfery właśnie i w Kolejorzu, i w poznańskiej Warcie?
Z mojej perspektywy wiadomo, że nie tylko moja, ale każdego też kibica. Chcielibyśmy, żeby ci jak najlepsi zawodnicy trafiali, żeby to było od razu wzmocnienia. Wiemy też, że no nie jest łatwo na tym rynku. Nie zawsze zawodnicy, o których się starają, Lech, troszkę jednak wyższej półki z innymi oczekiwaniami, te kluby polskiej ligi są pierwszym wyborem dla tych zawodników. Czasami mają oni propozycje z innych lig, dłużej się zastanawiają. Nie zawsze jest to taki pierwszy, chciałby się ładnie powiedzieć, ten zawodnik chciał do nas przyjść, tak dalej. Ale jest często tak, że on rozpatruje różne oferty i na końcu wybiera to, co mu zostaje albo to, co uznaje, że jest najlepsze. A Warta dokładnie to musi się poruszać w swoich możliwościach finansowych. I tak myślę, że rok 2020 był w perspektywie może nie z samych ostatnich kilku kolejek, ale bardzo udany do Warty. Jeżeli tak rozpocznie, jak grała na połowie tego roku 20, rozpocznie 21, to będzie dobrze. Bardzo bym chciał, żeby się utrzymała, żeby te punkty zdobywane były po to, żeby właśnie zapewnić sobie byt na ligowy na następny sezon.
To kończmy jeszcze reprezentacyjnie. Wiem, jakie oczekiwania są wobec Lecha i Warty ze strony Pawła Wojtali. To od polskiej reprezentacji na tym Euro 2020 przełożonym na 2021. Co ma wykonać?
Żeby nasza reprezentacja wyszła z grupy. To jest trudna grupa, z której nam się przyjdzie zmierzyć, ale nie poza naszym zasięgiem, poza tym, żebyśmy w każdym spotkaniu, w każdym razie jest inne, są takie slogany, które się powtarza. Myślę, że te oczekiwania takie minimum co do naszej reprezentacji to jest jednak wyjście z grupy.
Z prezesem Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej Pawłem Wojtalą rozmawiał Krzysztof Ratajczak. Jak słyszeliśmy, nie tylko o reprezentacji, ale także o wielkopolskich ekstraklasowcach, czyli Lechu i Warcie. Do nich wrócimy za 2,5 minuty.
20 minut po godzinie 19 to jest audycja w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Dokładnie w piątek piłkarze poznańskiego Kolejorza zakończyli blisko dwutygodniowe zgrupowanie w tureckim Belek. Zakończyli dwoma spotkaniami towarzyskimi. Dwa remisy w czwartek ze FK Rat 0-0 i z Szachtarem Donieck. Jakże cenny remis 1-1. Nad czym bazowali poznaniacy i jak ten obóz na riwerze tureckiej podsumują Alan Czerwiński i analityk Łukasz Becella? Posłuchajmy.
Początek okresu przygotowawczego był bardzo ciężki, zaczęliśmy od razu bardzo mocno, bo tak naprawdę okres przygotowawczy jest bardzo krótki, to był jedyny okres, kiedy mogliśmy tak naprawdę ciężko popracować, w sensie takim fizycznym. Teraz skupiliśmy się bardzo mocno na taktyce i na dynamice, także te treningi już są może troszeczkę krótsze, ale bardziej intensywne znowu, bo będziemy teraz budować dynamikę, szybkość. Sprawy taktyczne też są naprawdę ważne, zagraliśmy sparingi i tak naprawdę za tydzień już zaczynamy ligę. Nie ma co ukrywać, że nogi są ciężkie, ale tak to ma wyglądać. Teraz będziemy schodzić z tych obciążeń bardzo mocno i będziemy, tak jak mówię, budować swoją dynamikę i to jest normalne. I obóz dobiega końca. Będzie chwilka czasu, żeby nabrać świeżości i wrócić na ten ostatni tydzień przygotowań już do Poznania. Te przygotowania są też takie specyficzne, bo są po prostu krótkie, ale myślę, że byliśmy na nie gotowi, no bo przed chwilą skończyliśmy grać tak naprawdę.
Myślę, że kompleksowo szliśmy, bo mamy przygotowaną periodyzację, czyli tak naprawdę wszystkie etapy, żeby wszystkie elementy taktyczne były nauczane, doskonalone, tak więc od atakowania poprzez zbronienie, poprzez fazy przejściowe, stałe fragmenty gry, które przygotowujemy sobie na najbliższych przeciwników. Tak więc myślę, że idziemy według planu na razie. Wszystko nam się udaje, bo mamy wspaniałą pogodę, fantastyczne warunki, jeśli chodzi o stadion, o murawę, którą sobie nawadniamy i możemy grać szybko piłką, tak więc to też jest dla nas bardzo komfortowe. No i myślę, że wszystko idziemy według planu. To nas bardzo cieszy. Cały czas tak samo pewne elementy motoryczne są w każdym treningu, bo to jest element szybkości, element zwinności, zwrotności. To są elementy motoryczne, ale to, że są związane z piłką nożną i w każdym treningu one występują, czy w okresie startowym, czy przygotowaniu. Na pewno teraz jest więcej tych elementów, też motorycznych, i te treningi są zdecydowanie dłuższe, jest większa objętość, ale też intensywność, bo chcemy zawodników przygotować do ciekawej rundy, która nas czeka. Chcieliśmy wszystkich zobaczyć, zawodników, zobaczyć, jaka jest rywalizacja na pozycji, żeby była zdrowa rywalizacja, i myślę, że teraz najbliższy czas będzie już to zgrywanie tego zespołu. Wiemy, jak już mamy potencjał, wiemy, na kogo możemy też już liczyć. W treningach też jest odzwierciedlenie tego, jak występują, a wiadomo, te gry kontrolne to są, pamiętajmy, że to jest też rodzaj treningu, tylko jest to forma jakiejś gry kontrolnej. Prawdziwa walka to będzie w meczach ligowych i do tego się przede wszystkim przygotowujemy.
No i właśnie ta prawdziwa walka już 30 stycznia o 20:00 Kolejarz zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze spotkanie 15 kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. My już teraz zapraszamy na transmisję z tego spotkania na antenie Radia Poznań. Przypominam, najbliższa sobota godzina 20:00 i wyjazdowe spotkanie Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze.
Ale to nie będzie transmisyjna premiera w ramach naszych spotkań z piłką nożną, choć na antenie miejskiej stacji MC Radio wcześniej od godziny 15 tego samego dnia bezpośrednia relacja z Grodziska Wielkopolskiego, gdzie do ligowej wiosny przystąpią piłkarze drugiej poznańskiej drużyny, czyli Warty. Ich rywalem będzie Krakowia. Dla Zielonych generalnym sprawdzianem przed startem tej ligowej wiosny był mecz sparingowy z łódzkim Widzewem, wygrany przez zespół trenera Piotra Tworka 3-1. Co się podobało, a co nie podobało się szkoleniowcowi Zielonych w tym spotkaniu?
Strzeliśmy 3 bramki po stałych fragmentach, a więc to, co robimy przy stałym fragmencie w obronie, ale także i z tą pazernością na piłkę, to dzisiaj funkcjonowało. Również fajnie momentami zamykaliśmy strony w środkowej części boiska i w pierwszej połowie były takie momenty, gdzie i Maciek Żurawski miał możliwości grania do przodu. Brakuje jeszcze tego ostatniego podania, tej decyzji strzelenia piłki w pole karne. No i na tym na pewno będziemy pracować. Wymyślaliśmy dziwne rzeczy na boisku i z upływem czasu mecz stał się chaotyczny i to mi się strasznie nie podobało, bo zakładaliśmy sobie na odprawie, co mamy robić w obronie, co mamy robić w ofensywie, a dzisiaj każdy podejmował czasami takie decyzje niezrozumiałe, które później kończyły się stratami niepotrzebnymi, trzeba było biegać i wracać i tracić niepotrzebne siły. Na pewno mamy dużo jeszcze do poprawy, mamy jeszcze cały tydzień przed Krakowią i są rzeczy, które wymagają poprawy i jesteśmy tego świadomi. Na pewno będziemy starali się wykorzystać trochę wzrostu, bo mamy w zespole i no nie ukrywam, że stały fragment to też jest element gry i na pewno będzie niezbędny nam w tej grze utrzymanie, ale też i zmieniliśmy grę w defensywie przy stałym fragmencie, bo szczególnie ostatni mecz nam pokazał, że straciliśmy bramkę na Śląsku Wrocław, no i tu będziemy musieli być bardziej uważni i konkretni. Dzisiaj Maciek Żurawski tylko z tych nowych i oraz testowany był Sopłoćko, Mateusz, natomiast oszczędziłem Makiego, Baku i Rybkę ze względu na drobne urazy. Chcę ich mieć gotowych w przyszłym tygodniu i do meczu z Krakowią. Uważam, że ten sparing jeszcze za wcześnie, żeby po tej krótkiej takiej okresie pauzy, żeby już weszli, wolę ich mieć na 100% gotowych do meczu. Okno transferowe jeszcze trwa. Na pewno będziemy jeszcze starali się ten zespół wzmocnić, tak żeby mieć jeszcze większe pole manewru.
Tyle Piotr Trworek, szkoleniowiec Warty Poznań, która, przypomnijmy, po ubiegłorocznych meczach zajmuje 14. lokatę od końca w tabeli Ekstraklasy, mając 4 punkty przewagi nad zamykającym cały zestaw pod Beskidziem Bielsko-Biała. Sobota, godzina 15, Grodzisk Wielkopolski, mecze z Krakowią. Przypomnę jeszcze raz, na antenie naszej miejskiej stacji MC Radio na częstotliwości 102,7 MHz bezpośrednia relacja z przebiegu tego spotkania, a później jeszcze oczywiście Lech.
4 minuty do godziny w pół do 8. Po chwili muzycznego oddechu mówić będziemy o futsalu.
Ekstraklasa futsalu kobiet, AZS UAM Poznań podejmował AZS Uniwersytetu Warszawskiego. Pewne zwycięstwo poznajanek 10-3, do przerwy prowadzenie 6-1. W 12 sekundzie Sandra Lichtenstein otworzyła wynik spotkania. W 3 minucie podwyższyła się na 2-0. No jak tak się rozpoczyna spotkanie, to od początku widać, kto jest lepszy, kto powinien wygrać.
Tak, dokładnie. W sumie przez ostatnie właśnie tygodnie ćwiczyłyśmy atak pozycyjny, żeby właśnie tą skuteczność poprawić. No i właśnie myślę, że wszystko właśnie wyszło. Szukaliśmy właśnie dużo podań, żeby przytrzymać tą piłkę, ewentualnie gdzieś rozegrać na bok, no i przede wszystkim, żeby właśnie dziewczyny mnie wspierały w tym ataku. No jak było widać, żeby padły dwie bramki, dziewczyny w drugiej czwórce też powtórzyły kilka podobnych akcji, więc myślę, że wszystko to, co miało być założone, wyszło. Wymazałyśmy ostatnie dwa w sumie średnie mecze w naszym wykonaniu, dlatego dzisiaj było pełne zaangażowanie i na tym się skupiłyśmy głównie.
Do przerwy wysokie prowadzenie 6-1, wiadomo, że ciężko podtrzymać pełną koncentrację, gdy się wyraźnie prowadzi.
Nie ukrywam, takie rozluźnienie wjechało w szatni i też w przerwie, więc podania były dość niedokładne, ale utrzymałyśmy wynik, to najważniejsze. Te 3 bramki trochę niepotrzebne.
Wojciech Weiss, szkoleniowiec poznańskiej drużyny.
Było widać głód piłki u dziewczyn. Ponad miesiąc przerwy od ostatniego meczu. Dziewczyny były bardzo spragnione tej gry, także bardzo się cieszymy, że mogliśmy ten mecz rozegrać. I faktycznie od pierwszych minut pokazały, że chcą dzisiaj ten mecz wygrać. Było widać ogromne chęci, ochotę, także z tego się bardzo cieszymy.
No i przede wszystkim skuteczność, bo różnie z tym było, a to spotkanie pokazało, że jednak gole potraficie strzelać, skoro wynik dwucyfrowy.
Tak, zgadza się, była największa skuteczność chyba, nie wiem, w historii, podejrzewam, bo może przegrywaliśmy wyżej mecze już. Zdarzało się, natomiast dzisiaj praktycznie 90% strzałów wpadało do bramki, także no nie zdarza nam się to często, także bardzo się z tego cieszymy.
Brakowało wam zwycięstw we własnej sali ostatnio.
Ta sala z jednej strony dla nas szczęśliwa, z drugiej strony dla nas pechowa. Faktycznie ostatnie 2 mecze, 2 porażki, bardzo chcieliśmy się odbić, także cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. Myślę, że dziewczyny to bardzo mocno podbuduje i w następnych meczach nie będziemy grali gorzej niż dzisiaj.
Gdy do przerwy prowadzi się 6-1, czasami ciężko podtrzymać pełną koncentrację w drugiej połowie.
Na pewno, ale uczyliśmy na to bardzo mocno dziewczyny w szatni, żeby wyszły od początku skoncentrowane, bo w futsalu to jest, jak powiem, 6-1, to też nie jest taki przesądny wynik, tutaj bramki padają bardzo szybko. Były chwile dekoncentracji, no to się zdarza, zawsze straciliśmy na 2 bramki w drugiej połowie, ale strzeliśmy 4, także generalnie obydwie połowy na plus, także z tego się cieszymy.
Zwycięski mecz akademiczek oglądał Grzegorz Hałasik. Futsalowym materiałem kończymy część polską, 33, część piłkarską, 33 minuty po godzinie 19. Po piosence będzie sporo o sportach walki. Na początek o poznaniance Ewelinie Pękalskiej, którą niedługo czeka walka o zawodowe mistrzostwa Europy.
W sportowym rytmie.
W najbliższy piątek, 29 stycznia, Ewelina Pękalska stanie przed szansą spełnienia swoich sportowych marzeń. Tak chyba można powiedzieć, walka o zawodowe mistrzostwa Europy z Finką Lottą Loikkanen. Co możesz o tej rywalce z Finlandii powiedzieć?
Zawodniczka dość długo walczy, długo boksuje, również na ringach tajskiego boksu oraz K1. No, mogę powiedzieć tyle, że jest bardzo ambitna i taka pracowita, bo dużo nawet zadaje ciosów w ringu i jest taka bardzo agresywna, ofensywna, także na pewno niezłe tempo narzuci, ale już mamy przygotowanie taktyczne i mam nadzieję, że tam gdzieś uspokoję swoją szaloną rywalkę. Na razie nie będę technik i ani taktyk zdradzać. Mam zamiar pokazać swój bardziej amatorski boks i wypunktować ją.
Takie walki z zawodniczkami, które bywają szalone, nieobliczalne w ringu, są specyficzne, bo trzeba gdzieś zachować siłę spokoju, nie dać się sprowokować. To chyba będzie kluczowe, żeby gdzieś ten olimpijski, skądinąd spokój na tym zawodowym ringu zachować.
Tak, właśnie, będę musiała przede wszystkim spokój i postawić na tą kontrę, żeby jednak tego czołg, ten czołg taki agresywny, do przodu bijący, powstrzymać z prawej ręki, i, ale to jest w moim stylu jak najbardziej. Lubię defensywny boks, lubię poschodzić, puszczać sierpami, także no, mam nadzieję, że wykorzystam swoje atuty.
Życiowa szansa, tak można powiedzieć, bo no, próbowałaś zdobyć Mistrzostwa Europy jeszcze w czasach kariery amatorskiej. Wówczas się nie udało, były srebrne medale, teraz wreszcie jest szansa na to, żeby to upragnione Mistrzostwo Europy na zawodowym ringu zdobyć.
Tak, ja zawsze podkreślam, że moim marzeniem była jednak olimpiada, no ale w związku z tym, że no, ciężko jest pogodzić rodzinę, dzieciaczki z wyjazdami na kadrę narodową, tak więc postawiłam na ten boks zawodowy. No, ocierałam się jednak o finał, o złoty medal na Mistrzostwach Europy w boksie olimpijskim, natomiast no, nie było mi dane. Gdzieś tam w 2006-2007 roku zrobiłam srebrny medal oraz w 2014 również. Byłam bardzo bliska tego finału, złotego medalu, no ale jednak nie udało się, więc chociaż może uda mi się w boksie zawodowym.
Długo czekasz na swoją następną walkę, bo ta ostatnia w 2019 roku z Serbką Niną Radovanović, taka przerwa, no też czas poświęcony na zaleczenie kontuzji, na podreperowanie zdrowia.
No troszeczkę zardzewiałam, więc muszę się rozruszać. Mam nadzieję, że po pierwszych rundach już się rozruszam. Tak, miałam kontuzję barku. No już można powiedzieć, że jestem wyleczona. Wiadomo, że nigdy nie jest to, co powinno być, ale no, jestem twarda i mam jeszcze drugą rękę w razie co. Długa przerwa, ale no, doświadczenie dość spore, bo przecież boksuję od 13 roku życia, więc czasami taka dłuższa przerwa też się przydaje.
Trzymamy kciuki za Ewelinę Pękalską, pozostajemy przy sportach walki, choć pięściarstwo zmieniamy na zapasy. W minionym tygodniu udane występy wielkopolskich zapaśników na arenie międzynarodowej. Robert Baran z Ceramika Krotoszyn w kategorii 125 kg zdobył srebrny medal, a jego brat Radosław Baran w wadze 97 kg brąz w prestiżowych zawodach Grand Prix Francji w zapasach w stylu wolnym. Natomiast zapaśnicy stylu klasycznego walczyli w Chorwacji w turnieju Grand Prix Zagrzebia. Tam brązowy medal zdobył Tadeusz Michalik z klubu sportowego Sobieski Poznań, zawodnik mający już kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Tokio.
Nie myślę o tych igrzyskach, po prostu robię to, co przychodzi mi. Wszystko po kolei, a igrzyska na tą chwilę, no wiem, że się odbędą i tak teraz myślę. Nie dopuszczam myśli, żeby się nie odbyły. I wszystko, co robię, to jest wszystko pod kątem igrzysk, do igrzysk, i po prostu zawsze tak każdą cegiełkę dokładam do tego, żeby zrobić medal w Tokio.
Bycie w olimpijskiej reprezentacji polskiej przygotowującej się, to mimo wszystko jest troszkę łatwiej niż innym sportowcom, którzy gdzieś tam są no, albo zamknięci w domach, albo mają ograniczone możliwości startów czy wyjazdów na zgrupowania.
No na pewno w moim przypadku to wygląda lepiej finansowo, no bo dostaję stypendia z miasta, urzędu marszałkowskiego, czy jestem w wojsku, wszystko mi się po prostu, drogi mi się pootwierały, nawet mówię, no finansowe, no bo to jest potrzebne, więc wszystko jak najbardziej, no bo mówię, mam spokojną głowę, mogę trenować, nie martwię się, że brakuje mi pieniędzy na przygotowania. Mówię, no jestem w wojsku, w zespole sportowym, czy z Urzędu Marszałkowskiego, dostaję wspomnienia, czy z miasta Poznań, no i po prostu Ministerstwo Sportu, więc wszystko jest jak najlepiej, no i tylko się cieszyć po prostu, nie? W Tokio chcę zrobić chociaż ten jeden medal, najważniejszy w karierze sportowca każdego, medal olimpijski.
W twoim przypadku też wybór zapasów to była sprawa taka oczywista od początku, to czy, nie wiem, nie było jakiejś próby gry, na przykład piłkę nożną?
W Trzcielu, w małej miejscowości, no nie jest jak w dużym mieście, że można wybrać. Były zapasy, więc poszedłem na te zapasy z bratem, no i zaczęło się od zabawy, a dzisiaj wyszło, że pojedziemy do Tokio.
Jak wygląda taki typowy dzień? Jeżeli jesteś w Poznaniu, to są treningi parę godzin dziennie. Trenujesz tutaj na obiektach klubu sportowego Sobieski?
Zależy, czy mam jakieś starty, czy nie, bo tak normalnie, tak nie ma startów, to sobie raz dziennie trenuję. W zupełności mi to wystarczy, bo nieraz jest tak, że przyjdę na trening, zrobię sobie matę, a zaraz po macie dołożę sobie trochę siły, więc nie robię tam dwa razy dziennie czy tam treningu, po prostu wystarczy mi jeden raz dziennie i jest wszystko fajnie.
Gdybyś miał wybierać jeszcze raz i gdyby w Trzcielu były możliwości inne, postawiłbyś na zapasy, teraz już mając takie dokonania?
No postawiłbym dalej na zapasy, bo zapasy no od zawsze mi się podobały, ta rywalizacja, ta walka i po prostu no wyrobiłbym zapasy, no nie wiem, jakby były inne sporty, nie wiem co bym zrobił, ale na pewno myślę, że byłyby to zapasy.
Czasami ci się śni walka o medal olimpijski w Tokio?
Nie przyśniło mi się jeszcze nigdy. Śniło mi się, że walczyłem w Tokio, czy no w Tokio, no że na igrzyskach, ale walka o medal to mi się nie przyśniła jeszcze. Więc może po prostu ma się nie przyśnić, a ma się ta walka odbyć.
I miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Z Tadeuszem Michalikiem rozmawiał Krzysztof Ratajczak.
Było o boksie, było o zapasach, teraz brazylijskie jiu-jitsu, czyli konkurencja, która zyskuje coraz większą popularność także w naszym kraju, między innymi w Tarnowie Podgórnym, do którego wybrał się Grzegorz Hałasik.
Sporty walki zawsze były modne. Klub sportowy Osada Starnowa Podgórnego właśnie sportami walki, sztukami walki trochę się zajmuje, jego prezes.
Leszek Kelner. Klub nasz działa już od ponad 2 lat. Prężnie i dynamicznie się rozwija. To jest moje zaskoczenie. Zaczynaliśmy, jak było nas 4 zawodników, z pełną energią i wiarą w ogromny sukces. Po 2 latach zwiększyliśmy 10-krotnie, czyli nas jest ponad 40 zrzeszających członków naszego klubu.
Kobiet i mężczyzn.
No, dominacja jest mężczyzn, jednak jeszcze w tym czasie zdecydowanie, ale kobiety oczywiście pojawiają się, dają tą świeżość tej dyscyplinie sportu, jiu-jitsu i judo również, bo reprezentujemy te 2 dyscypliny. Promujemy ten sport tutaj w gminie w Tarnowie Podgórnym.
Judo to dobrze wszystkim znana dyscyplina olimpijska. Jiu-jitsu też popularne, ale przybliżmy, na czym polega w skrócie.
Jiu-jitsu jest, oczywiście jest to walka zarówno w stójce, czyli w górze, tak jak judo, czyli rzuty, sprowadzenia do parteru, ale też walka rozgrywa się w parterze. Tak, i tam mamy poprzez duszenia, dźwignie, różnego rodzaju kombinacje, kontrolę pozycji, zdobywanie punktów też na miarę dyscypliny olimpijskiej.
Podejrzewam, że to, że trochę te dyscypliny są podobne, trochę jiu-jitsu jest pewnie taką rozbudowaną wersją judo, stąd w jednym klubie tymi dyscyplinami się zajmujecie.
Tak, dokładnie. Ta fuzja pomiędzy judo a jiu-jitsu jest doskonała. Można doskonalić tą dyscyplinę zarówno judo, jak i jiu-jitsu. Doskonale się komponuje. Jak i w górze, tak i na dole.
Jest w waszej działalności więcej sportu, czy więcej takiej rekreacji? Tych, którzy chcą się trochę poruszać, porzucać na macie.
Na początku była to taka rekreacja. Jednak przez dynamiczny rozwój właśnie klubu zwiększyliście swoje marzenia, swój próg, swoje osiągnięcia. Występujemy już na arenie międzynarodowej, w mistrzostwach Polski. Mamy zamiar wyjechać na inny kontynent, do Stanów Zjednoczonych i Brazylii. Zdobyliśmy ponad 30 medali. No nie jest to dominacja, co prawda, złotych, ale złote medale się oczywiście przejawiają, są zauważane.
Młodsi, starsi zawodnicy dominują w waszym klubie?
Też fenomen tej dyscypliny. Od małego do najstarszego można trenować jiu-jitsu. Ja przypomnę tylko jiu-jitsu. Jiu-jitsu oznacza miękki, ustępliwy, elastyczny, a jiu-jitsu oznacza sztukę umiejętności techniki i to można w każdym wieku doskonalić i precyzować. Początkujący wahają się, ale poznający klimat, który panuje przede wszystkim w klubie i tą miłość, jaką przekazujemy poprzez tą dyscyplinę, łączy to ludzi. Bardzo mocno spaja, co bardzo mnie cieszy.
Gdzie trenujecie? Gdzie ćwiczycie?
Klub Osada znajduje się w Tarnowie Podgórnym, na ulicy Poznańskiej 145. Trenujemy cały tydzień, od poniedziałku do soboty. Przyjeżdżają profesorowie, trenerzy z całej Polski, jak i również ze Stanów Zjednoczonych. Mamy mistrza Ricardo Cavalcanti, który, mam nadzieję, jak minie czas pandemii, wreszcie będzie mógł przyjechać i odwiedzić, pokazać jiu-jitsu z jego strony.
Największą sportową nadzieją waszego klubu pewnie są zawodnicy trochę młodsi, juniorzy, ci, którzy wchodzą w wiek seniora. Pewnie na nich liczycie, że oni będą zdobywać medale. Oni już pewnie coś zdobyli.
To prawda. Stworzyliśmy grupę dzieci, juniorów, których jest bardzo mocny odzew. Zrzeszamy 12 członków. Tych juniorów mają ogromne sukcesy. Igor Szczęsny, Kacper Woszczek ostatnio w Duko 2020 na Mistrzostwach Polski zdobyli po złotym medalu i srebrnym. Grupa rośnie w siłę. Mamy nowe cele, mamy chęci zdobycia medali na Mistrzostwach Europy.
Najnowsze wydanie Tanis Magazynu, a do tego kalendarz Akademii Judo Poznań. To jeden zestaw upominków. I drugi, również Tanis Magazyn, a także kalendarz Radia Poznań i książka Niezbędnik Sympatyka Szermierki. To 2 zestawy nagród w naszym kolejnym szybkim SMS-owym konkursie. Ponieważ będzie o tenisie za moment i ponieważ nagrody także na swój sposób w części tenisowe, to zapytamy właśnie o tę dyscyplinę sportu. Proszę nam wymienić 2 najwyżej sklasyfikowanych obecnie w rankingach polskich tenisistów, czyli najlepszego obecnie naszego tenisistę i najlepszą obecnie tenisistkę. 71601, hasło Radio Poznań. Proszę podać poza odpowiedzią także swoje imię, nazwisko oraz adres, bo nagrody wysyłać będziemy pocztą 2 najwyżej sklasyfikowanych w rankingach obecnie polskich tenisistów.
71601, w treści to ważne, Radio Poznań, pisane łącznie, prawidłowa odpowiedź i dane do wysyłki. A skoro nagrodą jest Tenis Magazyn, to właśnie o najnowszym numerze do czasopisma w naszej kolejnej rozmowie.
czekając na Australian Open, który wystartuje w Melbourne 8 lutego. Można coś sobie fajnego o tenisie poczytać. Ukazał się kolejny numer Tenis magazynu wydawanego w Poznaniu. Szef tego czasopisma, redaktor Maciej Łosiak, na okładce Nowak Dziokowicz pod tytułem Dziecko wiecznej wojny. No to już takie podprowadzenie właśnie pod Australian Open.
I tak i nie. Bardziej jest to przekrajowa sylwetka Nowaka Dziokowicza, człowieka tenisisty, który jest nie tylko wielkim sportowcem, ale także kontrowersyjną osobowością. Warto sięgnąć do tego tekstu, ale obok jest również bardzo duża rozmowa z Marco Panikim, Włochem, który jest odpowiedzialny za przygotowanie motoryczne Serba, który w samych superlatywach wypowiada się o swoim podopiecznym. Warto skonfrontować oba te teksty i myślę, że poznamy bardzo dobrze sylwetkę, osobowość Nowaka Dżokowicza.
Patrzymy na to, co zawsze też warto poczytać z perspektywy nieco innej, nieco bardziej amatorskiej. Między innymi jest także rozmowa z Karolem Strasburgerem, znanym doskonale z Familiady. To znany fan tenisa.
Nie tylko fan tenisa, ale człowiek, aktor, który sam kocha tę dyscyplinę sportu, sam uprawia tenis. Jest zafascynowany tą dyscypliną od kilkudziesięciu lat, także polecamy.
No tytuł jest bardzo mocny. Gorzałej z Patif zamieniliśmy na tenis, a więc myślę, że nikogo nie trzeba będzie zachęcać do przeczytania takiego artykułu. Jeśli chodzi o sprawy bardziej wielkopolskie, no to wybitny naukowiec związany z działalnością antydopingową, pan profesor Jerzy Smolawiński, także pojawia się w tym numerze Tenis magazynu.
Tak, jest rozmowa z panem profesorem Jerzym Smolawińskim z tego względu, że mieliśmy w połowie grudnia, dotarła do nas informacja o tym, że Anastazja Szoszyna, jedna z czołowych polskich tenisistek, przypomnijmy, że pochodzenia ukraińskiego, ale otrzymała w połowie ubiegłego roku polskie obywatelstwo, została zawieszona przez Międzynarodową Federację Tenisa za stosowanie niedozwolonych środków. Wszystko rozstrzygnie się w ciągu 2-3 miesięcy, natomiast profesor Smurawiński mówi o tym, jak wyglądają kontrole antydopingowe, jak wygląda harmonogram komisji czy grup antydopingowych, które sprawdzają poszczególnych sportowców, przede wszystkim tenisistów. Także myślę, że rozmowa jest również bardzo interesująca.
Oczywiście w Tenis magazynie także przegląd wszystkich tych najważniejszych wydarzeń, które się działy i w zawodowym, i amatorskim polskim tenisie, ale zwróciłem też uwagę, przeglądając ten najnowszy numer, na taką rubrykę pod szyldem z archiwum tenisa. I tam między innymi ilustrowana historia polskiego tenisa. Kolejny intrygujący tytuł artykułu: jak Tłoczyński porzucił Poznań na rzecz Warszawy, czy wreszcie kryminalny tenis. To coś dla pasjonatów tenisowej historii?
Zdecydowanie tak. Autorem historycznych tekstów jest Piotr Gąsiorek. Nazwisko nieobce miłośnikom tenisa. To jest syn znanego, doskonałego przed laty tenisisty Wiesława Gąsiorka. Bardzo, bardzo polecam z tego względu, że jest wiele ciekawostek, wiele rzeczy, o których myślę, że miłośnicy tej dyscypliny nie tylko nie wiedzą. A jeśli chodzi o historię związaną z Ignacym Tłoczyńskim, tak, trafił z Poznania do Warszawy w bardzo kontrowersyjnych okolicznościach. Myślę, że nie tylko miłośnicy białego sportu, ale także sympatycy sportu przeczytają.
Dobiegliśmy do ostatniej strony, a tam skromnie tekst autorstwa redaktora naczelnego Macieja Łosiaka. Czwarta edycja akcji z meczem w raka, czyli taki artykuł prozdrowotny zdecydowanie.
No nie do końca prozdrowotny, bardziej chodzi tutaj o projekt, o pomysł wsparcia osób ze środowiska tenisowego, czy stricte zawodników, trenerów tenisa, których niestety dotknęła choroba nowotworowa. Akcja trwa od kilku, dokładnie od 4 lat. Jednym z elementów jest wydanie kalendarza na poszczególne lata i dochód ze sprzedaży tego wydawnictwa jest przeznaczony na pomoc właśnie osobom dotkniętym chorobą. W tym roku wszystkie uczestniczki wystąpiły w bardzo odważnej sesji zdjęciowej. Mamy również fotografie z tej sesji, także zachęcam do lektury.
To jeszcze odważnie przypomnijmy, gdzie do nabycia Tenis magazyn, najnowszy numer z Dziokowiciem na okładce.
Dostępny w większości salonów Empik w całej Polsce, w dużych klubach i ośrodkach tenisowych, jak również na stronie internetowej www.tenismagazyn.pl pod zakładką sklep.
A z Maciejem Łosiakiem rozmawiał Krzysztof Ratajczak.
Pani Dorota i pan Przemysław mogą cieszyć się z upominków przygotowanych w ramach dzisiejszych konkursów sportowych, upominków m.in. najnowszych wydań Tenis Magazynu. Prawidłowe odpowiedzi. Najwyżej sklasyfikowanymi w rankingu obecnie polskimi tenisistami są Iga Świątek wśród kobiet i Hubert Hurkacz wśród mężczyzn. Nagrody prześlemy pocztą. Po godzinie 20 na antenie Radia Poznań Ewa Mikołajewska i spotkanie z muzyką klasyczną. Zapraszamy, natomiast dobiega końca już audycja w sportowym rytmie. Przypomnijmy jeszcze, co ciekawego wydarzyło się dziś na sportowych arenach.
Robert Johansson wygrał niedzielny konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Norweg wyprzedził dwóch reprezentantów Niemiec, Markusa Eisenbichlera oraz Karla Geigera. Polacy słabo, najlepszy z biało-czerwonych Piotr Żyła był 11. Natalia Maliszewska zajęła 5. miejsce w wieloboju podczas Mistrzostw Europy w short tracku w Gdańsku. Złoty medal zdobyła Holenderka Susan Schulting, 12. Nicole Mazur, a 17. Gabriela Topolska. Francuz Sébastien Ogier wygrał rajd Monte Carlo, pierwszą rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął Brytyjczyk Elfyn Evans, trzeci był Belg Thierry Neuville.
Zapraszamy na sportowe audycje Radia Poznań. Przypominamy, że już w najbliższą sobotę wraca piłkarska ekstraklasa i już tego dnia na antenach Radia Poznań i MC Radia dwie bezpośrednie relacje z występów wielkopolskich drużyn.
O 15.00 zaczynamy w MC Radio na 102 i 7 FM spotkanie Warty Poznań z Krakowią, natomiast o 20.00 wyjazdowy mecz Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze, to już na antenie Polskiego Radia Poznań.
Zapraszamy do słuchania. Dziś to już wszystko. Audycję w sportowym rytmie realizował Krzysztof Jankowski, a sprzed mikrofonów do usłyszenia mówią
Dawid Cetrowski
i Wojciech Bernard.